Dzisiejszy temat, jaki przygotowałem, to będzie jedni i drugich brzemiona noście. Drodzy braterstwo i sympatycy prawdy, zastanówmy się, dla kogo jest napisane Pismo Święte, czy dla wszystkich ludzi, dla ogółu świata, czy też dla chrześcijan, dla ludu Bożego. Badając Pismo, można dojść do wniosku, że ono jest napisane głównie do ludu Bożego. Kto jest ludem Bożym? Ludem Bożym są ci, którzy chcą poznawać Boga, postępować według Jego zasad i głosić Słowo Boże. Nie jest to jakieś konkretne wyznanie, denominacja chrześcijańska, gdyż w każdym wyznaniu lub denominacji może się znaleźć lud Boży. Tylko Bóg tak naprawdę wie, kto jest członkiem ludu Bożego, kto naprawdę przestrzega Jego prawa, kto jest oddany Mu sercem. Ogół ludzi dzisiaj nie rozumie Pisma Świętego, nie wgłębia się w Pismo, raczej jeżeli już słuchają jakichś kazań z Pisma Świętego, no to słuchają tego, co im przekazuje kapłan, ale raczej sami się nie wgłębiają. A jeszcze większa ilość ludzi nie postępuje według zasad Pisma Świętego, które są tam zapisane. Po czym można poznać lud Boży? Po tym, że naśladuje postępowania Chrystusa, które jest podane, jego przykład jest podany w Piśmie Świętym i posiada Ducha Chrystusa. Czyli czyli rozumie i wprowadza w czyn i posiada pewnego ducha takiego, to co, tak jak Chrystus postępował i głosił. Takiego posiada niewielka ilość ludzi, chrześcijan. Ci, którzy go posiadają, poznają, kto jest jego. Ale jedni drugich poznają, kto jest Chrystusowy, ale dla ogółu ludzi tacy ludzie mogą się wydawać dziwakami, fanatykami, ludźmi o zupełnie innych celach. Pismo Starego Testamentu, prorocy również są napisane dla naśladowców Chrystusa. Przeczytajmy sobie 1 Piotra 1,12. 1 Piotra 1,12. Którym objawione jest, iż nie samym sobie, ale nam też usługiwali, co wam teraz zwiastowano przez tych, którzy wam kazali Ewangelię przez Ducha Świętego z nieba zesłanego, na które rzeczy pragną patrzeć aniołowie. To jest właśnie mowa, że prorocy Starego Testamentu tak naprawdę wszystko to, co mówili, to jest przydatne obecnie w czasach Nowego Testamentu. I przeczytajmy sobie jeszcze Rzymian 15,4. Rzymian 15,4. Bo cokolwiek przedtem napisano, ku naszej nauce napisano, abyśmy przez cierpliwość i przez pociechę pism nadzieję mieli. Tutaj jeszcze bardziej dosadnie jest mowa, że wszystko, co w Starym Testamencie zostało napisane, jest dla naśladowców Chrystusa bardzo przydatne. Wszystkie historie, proroctwa, przykłady ludzi, mężów Starego Testamentu, bogobojnych, którzy swoim życiem zaświadczali o sobie. Można się na nich wzorować, można czerpać z proroctw, aby być dobrym chrześcijaninem obecnie. Przeczytajmy sobie Psalm 119, 105. Psalm 119, 105. Słowo Twe jest pochodnią nogą moim, a światłością ścieżką, ścieżce mojej. Tutaj mówi, że Słowo Boże, Biblia jest pochodnią, czyli rozświeca, jak mamy postępować. W tej ogólnej ciemności, nieznajomości prawdy. I to jest konkretnie mowa do naśladowców Jezusa, gdyż tylko oni tak jakby zgłębiają te tematy i dowiadują się, jak postępować. Ogół ludzi niezainteresowanych Biblią otrzymuje światło w sposób pośredni, jak to jest napisane w Mateusza 5, 14, 15. Mateusza 5, 14, 15. Wy jesteście światło świata, nie może się miasto ukryć na górze leżące, ani zapalają świecy i stawiają jej pod korzec, ale na świecznik i świeci wszystkim, którzy są w domu. Dzisiaj ogół ludzi widzi właśnie światło Boga w postępowaniu chrześcijan. Chociaż nie są sami zainteresowani Biblią, to dostrzegają tych, którzy są, i w nich widzą, tak jakby, że oni postępują według wzoru, jaki został podany w Biblii. Chociaż często są uważani za dziwaków, to są bacznie obserwowani przez ludzi, którzy nie postępują według wzorów Biblii. Czy tak naprawdę postępujemy, jak głosimy? Przeczytajmy sobie jeszcze Filipensów 2:15. Filipensów 2:15. Abyście byli beznagani i szczerymi dziadkami Bożymi, nienagonionymi w pośrodku narodu złego i przewrotnego, między którymi świecicie jako światła na świecie. Także to jest szczególne zalecenie dla chrześcijan, żeby być właśnie tymi światłami, ambasadorami Boga, żeby ogół świata, który na nas patrzy, kiedy w przyszłości będzie miał możliwość poznania Boga, zobaczy, jak ci chrześcijanie naprawdę postępowali kiedyś, którzy byli już teraz zainteresowani Biblią. I rzeczywiście da dobre świadectwo właśnie o postępowaniu takich chrześcijan. Dlatego starajmy się być takimi właśnie światłami, postępować według tego, co mówi Biblia, żeby nikt nie mógł nam w przyszłości nic zarzucić. Bóg stworzył pierwszego człowieka na obraz i podobieństwo swoje. Obdarzył go żywotem wiecznym, ale człowiek nie zdał próby i w wyniku grzechu utracił żywot wieczny. Ale ofiara Chrystusa dała możliwość odzyskania nadziei życia wiecznego. Wszystko to, co jest zawarte w Biblii, wszystkie proroctwa, przykazania, typy, figury współdziałają w tym, aby pomóc człowiekowi powrócić właśnie do tego pierwotnego, do tej pierwotnej doskonałości przez naszego Pana, bo innej drogi nie ma. Uważny i pilny student Słowa Bożego odnajdzie odpowiedź, jak się oczyścić i uświęcić i zdobyć wzór pokazany przez Jezusa. Przeczytajmy sobie Galatów 6:2. Jedni i drugich brzemiona noście, a tak wypełniajcie zakon Chrystusowy. I to będzie nasz tekst podstawowy do tematu. Jest to właśnie ta instrukcja dla naśladowców Chrystusa, o których wcześniej mówiłem. W doświadczeniach każdego chrześcijanina pojawiają się chwile, gdzie na wolności utrapień czasem są tak mocne, że dusza prawie bywa przez nie pokonywana. I wtedy bardzo miła jest szczera sympatia i współczucie drugiego współchrześcijanina. Właśnie w takich trudnych chwilach. Nie zawsze musimy się dzielić swoimi smutkami, doświadczeniami w szczegółach, aby uzyskać pomoc. Często właśnie nie trzeba opowiadać szczegółów, a drugi współchrześcijanin powinien wyczuwać tego swojego kompana i spieszyć mu z pomocą. Chociażby dobrym słowem, pocieszeniem biblijnym. Mamy taki obowiązek. Ogół świata nie jest zdolny sympatyzować i pocieszać wiernych, ponieważ ich tak naprawdę nie rozumie, bo nie zagłębia się w drogę Jezusa. Tylko tak naprawdę chrześcijanin zrozumie drugiego chrześcijanina. Źle jest, gdy zamiast pomagać drugim, to odwrotnie. Nakładamy na nich ciężary i dokuczamy im, albo wkraczamy na drogę przeciwną. Przeczytajmy Mateusza 18:6. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej by mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. Także ten tekst nas przestrzega, żeby być bardzo ostrożnym w zachowaniu we wspólnocie chrześcijańskiej. Żeby innego nie zgorszyć, chociażby jakąś małą rzeczą, ponieważ Chrystus tutaj mówi, że każdy mały, który w Niego wierzy, jest bardzo cenny i bardzo potępia, jeżeli bylibyśmy przyczyną zgorszenia. Jakie mogą być elementy brzemion? Każdy człowiek, jak również chrześcijanie, dźwigają różnego rodzaju brzemiona. Na przykład brzemiona niedostatku cielesnego, brzemiona finansowych trudności, różne zmartwienia i problemy rodzinne, cierpienia fizyczne i umysłowe, chociażby wynikające z jakiejś choroby czy jakichś wielkich problemów, nagłe nieszczęścia, chociażby jakieś wypadki, zawody, obawy, bojaźnie i słabości, jak również brzemiona świadomych grzechów albo jakichś niewyjaśnionych grzechów, które nam ciążą. Ci, którzy chcą wypełniać zakon Chrystusowy, powinni właśnie takich dostrzegać, którzy mają takie brzemiona wśród chrześcijan, i starać się ich pocieszać, pomagać i współczuć im. Każdy powinien analizować swoje postępowanie i pamiętać o swoich własnych grzechach, a dzięki tym właśnie dostrzegać i starać się zrozumieć innych grzechy. Chociaż nieraz słabości, jakieś różnice charakterów innych chrześcijan następują na nasze upodobania i prawa. Przeczytajmy sobie Rzymian 15:1-2. Rzymian 15:1-2. Tak powinniśmy znosić my, którzyśmy mocni, mdłości słabych, a nie podobać się samym sobie. Przecież każdy z nas niech się bliźniemu podoba ku dobremu dla zbudowania. To jest mowa o tym, że ci, którzy mają mocniejsze charaktery, powinni być bardzo wyrozumiali dla słabości innych i pomagać im w przezwyciężeniu tych słabości, gdyż niektórzy mają słabsze charaktery, nie są w stanie sobie nawet poradzić tak łatwo z pewnymi słabościami. Dlatego ci, którzy są mocnie rozwinięci, powinni ich wspierać. I tutaj powinniśmy się podobać bliźniemu, czyli tak jakby ich, jak wcześniej mówiłem, nie gorszyć, czyli postępować tak, żeby nikt nam nie miał nic do zarzucenia, jeżeli chodzi o prawo Boga i Jezusa. Tak jak już mówiłem, powinniśmy starać się bliźniemu pomagać w przezwyciężeniu jego słabości, ale w taki bardzo łagodny sposób, w duchu cichości, łagodności i z duchem miłości. Gdyż to jest bardzo trudne czasami, taka pomoc. Jakie mamy przykłady w Biblii? Na przykład apostoła Pawła. Jego ojciec był rzymskim obywatelem, ale też zamożnym i nabożnym Żydem z sekty faryzeuszów, najbardziej surowych i ścisłych względem boskich praw. Syn jego miał dwa imiona, żydowskie Saul i rzymskie Paweł. Ale apostoł Paweł, gdy poznał Chrystusa, wszystko dla niego stracił. Bogactwo cielesne, ale przez to zyskał największy skarb. Prowadził życie biedne, pracował przy robieniu namiotów. Nosił brzemiona braci, współbraci, jak również sam potrzebował pomocy. Przeczytajmy sobie 2 Koryntian 11 od 25 do 27. 2 Koryntian 11 od 25 do 27. Trzykrociem był bity rózgami, razem był kamienowany, trzykroć się ze mną okręt rozbił, dzień i noc byłem w głębokości morskiej. W drogach, częstokroć w niebezpieczeństwach, na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od swego narodu, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na puszczy, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi. W pracy i w utrudzeniu, w niedosypianiu, często w głodzie i w pragnieniu, w postach często w zimnie i w nagości. To jest mowa o tych właśnie brzemionach, które apostoł Paweł musiał nosić dla Chrystusa. I on nie narzekał nigdy na te brzemiona, I on bardzo potrzebował pomocy współbraci, ale wiemy, że on miał taką pomoc. Również przeczytajmy sobie Filipensów 4, 14, 18. Filipensów 4, 14 i 18. Wszakże dobrzeście uczynili, żeście społecznie dogodzili uciskowi mojemu, gdyżem odebrał wszystko i mam dostatek, pełenem wziąwszy od Epafrodyta, co posłano od was, wonność dobrego zapachu, ofiarę przyjemną i Bogu się podobającą. Tutaj apostoł Paweł mówi, że bardzo docenia właśnie pomoc, która została mu udzielona, że jest, mówi, że jest pełny, jakby jego potrzeby są zaspokojone wszystkie dzięki braciom, zarówno cielesne, jak i duchowe. Także bracia w tym właśnie okresie bardzo, bardzo byli pomocni dla apostoła. Również Pan Jezus potrzebował pomocy. Bardzo oceniał też pomoc na przykład Marii, Marty i Łazarza, takiej rodziny. Chociaż mało było takich, którzy udzielali pomocy Panu. Co nasz Pan wyraził Mateusza 8:20. Mateusz 8:20. I rzekł mu Jezus, liszki mają jamy, a ptaki niebieskie gniazda, ale Syn Człowieczy nie ma, gdzie by głowę skłonił. To jest taki właśnie tekst, że nasz Pan mówi, że tak naprawdę nie ma jakiegoś stałego miejsca zamieszkania i on jest w zasadzie zależny od innych, jeżeli chodzi o takie cielesne rzeczy. Ale on wyrzekł się tej jakby potrzeby dla Boga, dla poświęcenia. Również widzimy, jak słaba była pomoc naszemu Panu, że on wszystko musiał sam znosić w doświadczeniach w ogrodzie Getsemane. Pan wziął ze sobą trzech uczniów, od których spodziewał się wsparcia. Przeczytajmy sobie Mateusza 26, od 36 do 45. Mateusz 26, do 45. Wtedy przyszedł Jezus z nimi na miejsce, które zwano Getsemane i rzekł uczniom: siądźcie tu, aż odszedłszy, będę się tam modlił. A wziąwszy ze sobą Piotra i dwóch synów Zebedeuszowych, począł się smęcić i tęsknić. Wtedy im rzekł Jezus: smętna jest dusza moja aż do śmierci. Zostańcież tu, a czujcie ze mną. A postąpiwszy trochę, padł na oblicze swoje, modląc się i mówiąc: Ojcze mój, jeżeli można, niech mnie ten kielich minie, a wszakże nie jako ja chcę, ale jako ty. Wtedy przyszedł do uczniów i znalazł je śpiące i rzekł Piotrowi: tak, żeście nie mogli przez jedną godzinę czuć ze mną? Czujcież, a módlcie się, abyście nie weszli w pokuszenie. Duch ci jest ochotny, ale ciało mdłe. No i tu dalej jeszcze mówi, że ta sytuacja się powtarza, że on powraca do modlitwy, ale uczniowie zasypiają nadal. Także to były jedne z najcięższych doświadczeń, jakie nasz Pan Jezus miał. I on, miłym dla niego by było wsparcie psychiczne uczniów, żeby czuwali chociażby z nim. Ale oni niestety jakby nie wczuli się w tę sytuację do końca i po prostu posnęli. Co było przykrym dla naszego Pana, gdyż on te doświadczenia musiał znosić sam. Jest taki symbol również zapisany w drugiej Mojżeszowej, 17 rozdział od 9 do 12. Druga Mojżeszowa, 17 rozdział od 9 do 12. I rzekł Mojżesz do Jozuego: wybierz nam męża, a wyszedłszy stocz bitwę za Amalekity, a jutro stanę na wierzchu pagórka, mając laskę Bożą w ręce mojej. I uczynił Jozue, jako mu rozkazał Mojżesz, i stoczył bitwę za Amalekiem, a Mojżesz, Aaron i Hur wstąpili na wierzch pagórka. A gdy podnosił Mojżesz rękę swoją, przemagał Izrael, a gdy puszczał rękę swoją, przemagał Amalek. Ale ręce Mojżeszowe ociężałe były, wziąwszy tedy kamień, położywszy podeń i usiadł na nim, a Aaron i Hur podpierali ręce jego, a jeden z jednej, drugi z drugiej strony, i nie ustały ręce jego aż do zajścia słońca. To jest mowa o właśnie o bitwie za Amalekitami Izraela. I gdy Mojżesz podnosił ręce w górę, Izraelici wygrywali. Gdy jego ręce opadały, Izraelici przegrywali. I tutaj właśnie Aaron i Hur służyli mu pomocą Mojżeszowi, podtrzymywali jego ręce, aby właśnie Izrael wygrywał. I to jest symbol właśnie, że Mojżesz przedstawia Jezusa, Aaron to taka klasa, maluczkie statko, jego wodzowie, a Hur to wielkie grono, szczególnie jego wodzowie, którzy tak jakby wspierali pracę duchowego Izraela, czyli pracę Jezusa, aby mógł zwyciężyć nad Amalekitami. Amalekici przedstawiają grzech. Również starsi, którzy zostali wybrani w zgromadzeniu, również mają pewne powinności związane z noszeniem brzemion innych współbraci. Dzieje apostolskie 20-28. Dzieje apostolskie 20-28. Pilnujcież tedy samych siebie i wszystkiej trzody, w której was Duch Święty postanowił biskupami, abyście paśli zbór Boży, którego nabył przez własną krew. Tutaj jest właśnie mowa, żeby starsi, czyli biskupi tak zwani, byli bardzo uważnymi, jeżeli chodzi o swoje postępowanie, a także pilnowali wszelkiej trzody. Można powiedzieć, że oni są takimi pasterzami, którzy prowadzą duchowo owce. I bardzo jest ważne, żeby, wiemy, tak jak pasterz, każdy dogląda swoich owiec, patrzy, czy nie dzieje im się krzywda, i no, odpowiednio reaguje. I zarówno jest ważne to, jakby ta duchowa strawa podawana przez starszych, jak i też takie wsparcie w sensie cielesne, jakieś duchowe, psychiczne, czy tam nawet również fizyczne, aby te owce jakby czuły taką opiekę. Bóg dał różnego rodzaju sług w celu pocieszania i wzmacniania ludu Bożego. Głównie przez słowo, ale też fizycznie. Dużo jest właśnie chrześcijan bojaźliwych i słabych, którzy potrzebują pomocy i zachęty. Niektórzy są z natury powolni, nie mają inicjatywy, pozbawieni są wojowniczości, samooceny, ufności w siebie, potrzebują bodźca. Także ci, którzy są mocni, powinni właśnie takich słabszych podtrzymywać bardzo na duchu. To jest ważne, gdyż często tacy właśnie słabsi uważają, że nie są wiele warci i w końcu czasami przestają, odchodzą od Chrystusa, a ważne jest to wsparcie duchowe. Zakon Chrystusowy opiera się na miłości. Miłość jest zawsze gotowa śpieszyć z pomocą, przyjaznym słowem lub czynem, aby ulżyć w brzemionach współbliźnich, współchrześcijan. I miłość jest najgłówniejsza w Biblii. Największy jest nacisk na rozwijanie właśnie tej miłości. Co jest zapisane w 1 Koryntian 13 od 1 do 8. Pierwszy Koryntian 13 od 1 do 8. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, stałem się jako miedź brząkająca albo cymbiał brzmiący. I choćbym miał proroctwo i wiedziałbym wszystkie tajemnice i wszelką umiejętność, i choćbym miał wszystką wiarę, tak żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, nicem nie jest. I choćbym wynałożył na żywność ubogich wszystką majętność moją, i choćbym wydał ciało moje, abym był spalony, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Miłość jest długocierpliwa, dobrotliwa jest. Miłość nie zajrzy, miłość nie jest rozpustna, nie nadyma się. Nie czyni nic nieprzystojnego, nie szuka swoich rzeczy, nie jest porywcza do gniewu, nie myśli złego. Nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy. Wszystko okrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa. Wszystko cierpi. Miłość nigdy nie ustaje, bo choć są proroctwa, te zniszczają. Choć języki, te ustaną, choć umiejętność, wniwecz się obróci. Tutaj jest taki słynny traktat o miłości apostoła Pawła i on tu właśnie kładzie główny nacisk, żeby chrześcijanin przede wszystkim rozwijał miłość. Też tak naprawdę jest najistotniejsza w charakterze. Czy można mieć wszystko w dużym stopniu rozwinięte, ale jeżeli się nie ma miłości, to wszystko na nic się nie zda. Tak jak promień światła przepuszczany przez pryzmat rozdzieli się na światło w różnych kolorach, tak jak miłość dzieli się na różne elementy. Miłość jest na przykład cierpliwa. Potrafi długo, cierpliwie znosić tych, którzy chociaż źle postępują, tych współchrześcijan, to tak naprawdę mają dobre chęci i zamiary, ale są niedoskonali. I takich powinniśmy cierpliwie znosić. Powinniśmy cierpliwie znosić również wszelkich oponentów, którzy nawet mają złe zamiary w stosunku do nas. Przeczytajmy sobie Żydów 12:3. Żydów 12:3. Przecież uważajcie, jaki jest ten, który podejmował takowe od grzeszników przeciwko sobie sprzeciwianie, abyście biwszy w umysłach waszych nie ustawali. To jest mowa, że nasz Pan Jezus właśnie miał wielkie sprzeciwy wobec grzeszników, ale On nie ustawał, czynił dobrze. Jego miłość była cierpliwa. Miłość jest dobrotliwa. Chodzi tu o sposób czynienia, sposób postępowania, w sposób jak najgrzeczniejszy, w sposób czuły, tak powinniśmy właśnie dobrotliwie postępować. Łukasz 6:35. Łukasz 6:35. Owszem, miłujcie nieprzyjacioły wasze i czyńcie im dobrze i pożyczajcie, nic się stąd nie spodziewając, a będzie wielka zapłata wasza i będziecie synami Najwyższego, albowiem On dobrotliwy jest przeciw niewdzięcznym i złym. Tutaj jest mowa właśnie, żeby miłować swoich nieprzyjaciół. Nawet jest mowa, żeby pożyczać i nie spodziewać się oddania. Jakichś środków materialnych. Wtedy dostaniemy dużą zapłatę od naszego Pana. Miłość jest wspaniałomyślna. Miłość nigdy nie zazdrości, a raczej przypisuje wszystkim dobre intencje i cieszy się z sukcesów innych. Ci, którzy nie postępują według Biblii, raczej właśnie ta zazdrość jest głęboko rozwinięta. Jeżeli ktoś ma więcej niż my, to właśnie takie jednostki bardzo zazdroszczą i chcieliby dorównać lub mieć więcej. A właśnie tutaj nasz Pan zaleca, żeby właśnie nie zazdrościć innym, a raczej się cieszyć, że ktoś ma więcej niż my. To jest ciekawe. Nie jest to łatwe do rozwinięcia. Miłość jest pokorna. Nie jest pełna dumy. Nie chwali się wszystkim wokół dobrymi uczynkami swoimi. Nie pyszni się znajomością, nie pyszni się własną wiedzą. Mateusza 18, od 1 do 6. Mateusza 18, od 1 do 6. Onej godziny przystąpili uczniowie do Jezusa, mówiąc: któż wżdy największy jest w Królestwie Niebieskim? A zawoławszy, Jezus dziecięcia postawił je w pośrodku ich i rzekł: zaprawdę powiadam wam, jeżeli się nie nawrócicie i nie staniecie się jako dzieci, żadnym sposobem nie wnijdziecie do Królestwa Niebieskiego. Kto się tedy uniży jako to dziecię, ten ci jest największym w Królestwie Niebieskim. A kto by przyjął jedno dziecię takie w imieniu moim, mnie przyjmuje. Kto by zaś zgorszył jednego z tych małych, którzy we mnie wierzą, pożyteczniej mu było, aby zawieszony był kamień młyński na szyi jego, a utopiony był w głębokości morskiej. No to już o tym była mowa. Tutaj jest główny nacisk na właśnie pokorę. Jezus był bardzo pokornym, chociaż był bardzo wysokim w swoim charakterze, to uniżał się. Uważał się za sługę najwyższego Boga. Tak również my powinniśmy mieć właściwą samoocenę, czyli jesteśmy mizernymi, uważać się właśnie, raczej się uniżać, czyli tutaj Jezus przyrównał, żeby do dzieci, a dzieci są bardzo pokorne, raczej wysoko o sobie nie myślą, także powinniśmy brać z nich przykład. Miłość jest uprzejma. Oznacza to, że miłość nie czyni nic nieprzystojnego. Wiele cierpień przychodzi z braku uprzejmości dla drugich, braku szacunku. Pycha, samolubstwo, uważa siebie za wyższych nad braci i siostry. A my właśnie powinniśmy uważać innych braci i siostry za wyższych od siebie. Każdy może znaleźć jakieś cechy w drugim, które są u niego lepsze niż w sobie samym. Także takich cech powinniśmy szukać i starać się właśnie uważać innych za wyższych od siebie. A również praktykować uprzejmość w małych rzeczach. Zawsze być uprzejmie się witać, z uśmiechem, z grzecznością, ale nie sztucznie, nie obłudnie, tylko to powinno wynikać z miłości. Miłość jest również szczodrobliwa. Nie szuka wyłącznie swoich rzeczy, by wyłącznie dla siebie pozyskiwać. Stara się otaczać innymi, pomnażać ich wygodę i szczęście. Nie przywłaszcza sobie co najlepsze, nie ubiega się o zaszczyty, o przedniejsze miejsca, ale raczej innych wynosi. Taka miłość zastosowana przynosi dodatni wpływ zarówno w domu rodzinnym, jak i w zborze. Miłość jest łagodna. Nie jest porywcza do gniewu. Pomiędzy licznymi wadami znajdują się na przykład porywczość, zły humor, opryskliwość i łatwe obrażanie się. Chrześcijanin powinien działać przeciwko takim usposobieniom, a raczej rozwijać łagodność, która wielce się przyczynia do uwielbienia Boga. Miłość jest także otwarta. Nie myśli nic złego. Stara się być wyrozumiała na uczynki słowa innych. Nie posądza, nie żywi zawziętości. Miłość raczej pobłaża błędy i słabości innych, aniżeli miałaby zabijać ich dobre intencje czy zamiary ich ducha. Niektórzy właśnie chcą coś dobrze czynić, mają dobre intencje, ale źle im to wychodzi. Także powinniśmy dostrzegać ich właśnie te intencje, a te niedoskonałe jakby słabości tak jakby pomijać. Miłość nie raduje się z niesprawiedliwości. Miłość widząc zło, to ją boli, gdziekolwiek widzi zło. Współczuje tym, którzy czynią zło z powodu własnych słabości. Jakie mogą być cele wzajemnego pomagania? Pierwszy cel to oddanie chwały Bogu, gdyż Bóg się bardzo cieszy, jeżeli pomagamy innym współbraciom czy innym ludziom i przynosimy przez to chwałę, że mamy piękne charaktery, tak jak na jego wzór. Drugi cel to pomoc współbraciom, czyli pielgrzymom w drodze do Królestwa. Samemu byłoby ciężko dojść do Królestwa, dlatego potrzebna jest bardzo pomoc współbraci. Trzeci to po prostu zdrowy rozsądek. Trzeba mieć na uwadze, że bez wzajemnej pomocy trudno jest kroczyć do Królestwa. Czwarty to rozwijanie jakby pokrewieństwa braterskiego. Przy niesieniu brzemion innych braci rozwijamy sobie w sobie miłość, miłosierdzie, litość, współczucie, dobroć i uczynność. I przez to się napełniamy duchem i jakby zbliżamy się do innych braci. Niesprzyjające otoczenie. Niesienie brzemion innych pomaga właśnie w życiu, w tym niesprzyjającym otoczeniu dla chrześcijan. Szukanie możliwości. Powinniśmy na każdym kroku szukać różnych możliwości, czy jest możliwość ulżyć innym w ich trudnościach, szczególnie współbraciom. I wpływ jednych na drugich współbraci. 1 Koryntian, 12 rozdział, od 24 do 26. Pierwszy Koryntian, 12 rozdział, od 24 do 26. Bo poczciwe członki nasze tego nie potrzebują, lecz Bóg tak umiarkował ciało, dawszy członkowi, któremu czci nie dostaje, obfitszą poczciwość, aby nie było rozerwania w ciele, ale iżby jedne członki o drugich jednakże staranie miały. A przecież jeśli jeden członek cierpi, cierpią z nim wszystkie członki, a jeśli bywa uczczony jeden członek, radują się z nim wszystkie członki. I tutaj właśnie jest przedstawiony naśladowcy, lud Boży, że to jest jedno ciało, tak jakby jeżeli jeden członek cierpi, to również cierpią z nim wszystkie członki. Także jeżeli rozwijamy tą miłość, tą wzajemną pomoc, to wtedy, jeżeli cierpiącemu członkowi zboru, zgromadzenia pańskiemu wspomagamy go, i to wtedy cały zbór nie cierpi, jeżeli taka pomoc jest niesiona. Maria uczyniła w czasach Jezusa taki czyn, który jest zapisany Jana 12:3. Jana 12:3. A Maryja, wziąwszy funt maści szpikandrowej, bardzo drogiej, namazała nogi Jezusowe i utarła włosami swoimi nogi Jego, a napełniony był on dom wonnością onej maści. Tutaj Maria wzięła taką bardzo drogą maść i namaściła nogi Jezusowe. Jezus bardzo pochwalił Marię za ten czyn. To było takie dla Niego wsparcie w jego doświadczeniach, jakby docenienie jego. Chociaż Judasz od razu sprzeciwił się, że ta maść jest bardzo droga i można było ją sprzedać i oddać ubogim, ale Jezus jakby pochwalił korzyści duchowe z tego wynikające, a nie zawsze są korzyści materialne najważniejsze. Powiedział później, że biednych zawsze mieć będziecie, a mnie już niedługo, bo Jezus już niedługo miał umrzeć. Także Maria wykorzystała okazję i wspomogła Jezusa. Również my mamy różne okazje. Spotykamy wielu takich, którym możemy pomóc. Czasami wykorzystujemy te sposobności, a czasami nam umykają takie sposobności i nigdy one już się nie cofną, już nie wrócą. Także patrzmy bardzo, żeby wykorzystywać wszelkie sposobności do pomagania innym, do służby. Przeczytajmy Mateusza 11:28. Mateusz 11:28. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzyście spracowani i obciążeni, a ja wam sprawię odpocznienie. Tutaj Pan Jezus mówi, żeby zachęca właśnie tych spracowanych i obciążonych różnymi troskami, troskami dzieci doczesnymi, grzechem, żeby do Niego przyszli, a On im sprawi odpocznienie. Ponieważ On niesie radosną nowinę o wyzwoleniu z grzechu. I jest pomocą, można powiedzieć, dla wszystkich ludzi przez tą nowinę. Również my powinniśmy Go naśladować i nieść tą radosną nowinę, żeby wpajać ludziom nadzieję o zmartwychwstaniu, o przyszłym królestwie, gdyż to również może być pomoc wielka, duchowa dla ludzi, którzy są obciążeni troskami doczesnymi, które tak naprawdę nic nie dają, życie się kończy. Niczego, co się obecnie pozyska, to nie weźmie się ze sobą do grobu. Jezus obcował z tymi, którzy potrzebowali pomocy, którzy się źle mieli. Żydów 4, 15, 16. Żydów 4, 15, 16. Albowiem nie mamy najwyższego kapłana, który nie mógłby z nami cierpieć krew kości naszych, lecz skuszonego we wszystkim na podobieństwo nas oprócz grzechu. Przystąpmy wtedy z ufnością do tronu łaski, abyśmy dostąpili miłosierdzia i łaskę znaleźli ku pomocy czasu przygodnego. I tutaj jest powiedziane, że Jezus praktycznie był dotknięty wszystkimi tutaj problemami, jakie są na tym złym świecie, i wszystko zna te problemy ludzi, także może być właśnie kapłanem, który zna problemy drugich ludzi, drugich chrześcijan. Efezów 4, 11, 12. Efezów 4, 11, 12. I tenże dał niektóre apostoły, niektóre proroki, a drugie ewangelisty, drugie też pasterze i nauczyciele. Ku spojeniu świętych, ku pracy usługiwania, ku budowaniu ciała Chrystusowego. I tu jest powiedziane właśnie o sługach, które dał Jezus. I co oni mają robić? Rządzić ludem Bożym, czy spajać świętych, czyli jakby jednoczyć ich w jednej prawdzie? Czy święci mają usługiwać? Nie, oni mają usługiwać, aby budować ciało Chrystusowe. Dlatego powinniśmy tak czynić, a nie wzorować się na tym, którzy nazywają się sługami, a są panami. Zbór jest to pewna grupa ludu Bożego, korzystająca ze wspólnej społeczności. Dlatego jest to bardzo... Zbór jest ustanowiony przez naszego Pana Jezusa i jest bardzo, bardzo ważny. Dlatego nie powinniśmy zaniedbywać naszej służby dla zboru, a także wspólnego zgromadzenia się, tak jak mówi Biblia. Zbór ma być mieszkaniem Bożym przez Ducha Świętego. Gdy zbór będzie napełniony prawdą i duchem prawdy, to będzie wielkim miejscem ulgi dla brzemion braci. Bracia przychodzą do zboru, będą wychodzić lżejsi. Będą wychodzić napełnieni duchem, a lżejsi będą te doczesne brzemiona. A zbór może przejawiać również ducha przeciwnego do Ducha Świętego. I niejeden, idąc na zebranie, wróci z brzemionami, które otrzymał w zborze. Czasami drudzy współbraciom, jeżeli mają ducha przeciwnego, mogą kogoś obarczyć jeszcze dodatkowymi brzemionami. Ktoś przychodząc do wspólnego zgromadzenia wróci cięższy o to brzemienie. Jak będzie w zborze, to zależy tylko od braci. Powinniśmy doceniać najmniejszego członka zboru, nawet gdy uczestniczy tylko jednym zebraniu, czy bywa rzadko. Łączy nas tylko społeczność na podstawie prawdy i jej ducha. A czynnikiem dzielącym powinna być nie jakieś różnice w charakterze, lecz najwyżej prawda może nas dzielić. Możemy mieć różne spojrzenie na Biblię, na prawdę, ale też nie powinniśmy się przez to kłócić czy obrażać na siebie. Powinniśmy szanować to spojrzenie. Zawsze powinniśmy rozpoczynać od siebie, nie od innych. Jeżeli widzimy wady u drugich, spójrzmy najpierw na siebie, czy przypadkiem nie mamy większych u siebie, na przykład belki w oku własnym. Ale mamy tendencję do widzenia wad u siebie, do niewidzenia wad u siebie, a widzenia tych samych właśnie w drugich. Przenośmy brzemiona jedni drugich i przez to wypełniajmy zakon Chrystusowy. Przez zakon miłości spajajmy rodzinę Bożą, aby nie było w niej rozerwania. Niech błogie prawo Chrystusowe rządzi coraz bardziej pomiędzy poświęconymi. Niech uświęcający wpływ Ewangelii przyświeca wszystkim, przynosząc spokój, harmonię i szczęście. Życzę wszystkim błogosławieństw Bożych i rozwoju w noszeniu brzemion Chrystusowych, brzemion innych współbraci, a przez to uzyskanie nagrody Królestwa.